Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze-Dziewica. W niedzielny wieczór w studiu Rozmów Niedokończonych wita Państwa ojciec Wacław Zyskowski. Idą po nasze dzieci. Antychrześcijańska rewolucja w nowych mediach to temat naszych dzisiejszych Rozmów Niedokończonych, a podejmować będziemy go z naszym gościem w studio, którym jest pan Robert Tekieli, publicysta Polskiego Radia. Szczęść Boże, witamy.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Zadać sobie pytanie można, dlaczego sięga się, w cudzysłowie mówiąc, po najmłodsze pokolenie? Dlaczego akurat do nich próbuje się uderzyć? Przecież możemy powiedzieć z punktu widzenia, nie wiem, wyborczego, czy z punktu widzenia ekonomicznego, jest to jakieś tam pokolenie jeszcze bez użytku, tak można powiedzieć.
Zamysł jest dużo szerszy. Część środowisk, które dominują a w mainstreamie środowisk, które uważają się za elity, wytoczyły wojnę cywilizacji wywiedzionej z objawienia. To jest walka z Panem Bogiem, którą ja kompletnie nie rozumiem, no bo jeśli ktoś nie wierzy, no to ta rzeczywistość powinna być mu całkowicie obojętna, tak? I ta wojna z cywilizacją opartą na prawdzie, na dobru, na pięknie. Ona napędza właśnie całe to zamieszanie, jakie się dzieje, a dzieci są najsłabszym ogniwem. My musimy sobie uświadomić, że my mamy o co walczyć, że walczymy o rzeczy naprawdę zasadnicze. Prowadząc dzieci do kościoła, ucząc je patrzenia na piękno, a nie na brzydotę, tak? Pokazując rzeczy najpiękniejsze, jakie człowiek potrafił stworzyć i mówiąc o prawdzie, że ona istnieje, bo dla rewolucjonistów prawdy nie ma. I teraz ten moment, w którym teraz jesteśmy, jest wyróżniony o tyle, że tak jak społeczeństwo polskie miało do czynienia z różnymi systemami opresyjnymi, totalitaryzmami, to ten niemiecki nazizm, tam chodziło o to, żeby nas zabić po prostu. To była walka z ciałem, tak? To chodziło o to, żeby Polaków po prostu nie było. Ten totalitaryzm, ta opresja komunistyczna, kremlowska, tak? To była walka o duszę. Tu chodziło o to, żeby ukraść duszę narodu. Tu już o dużo więcej chodziło, tak? Chodziło o to, żeby ludzi splugawić, chodziło o to, no widzieliśmy na krakowskim przedmieściu, jak były te demonstracje i to, co robiono z tymi ludźmi przy krzyżu trwającymi, kiedy oddawano mocz do zniczy, do symboli pamięci, tak? I zresztą na ulicach niedawno, parę lat temu widzieliśmy też bluzgi, tak? Widzieliśmy też wulgaryzmy, tak? Widzieliśmy, no, zatracić duszę, tak? No i to samo dzieje się dziś, ten kremlowski system, to samo robi na Ukrainie. Tak, niszcząc życie i łamiąc, gwałcąc, łamiąc. Przecież tam dzieci również cierpią. No ale to, z czym dziś mamy do czynienia, to jest i walka z ciałem, i walka z duszą, i walka z duchem. To jest najbardziej całościowa próba zmiany wszystkiego, na czym oparta jest cywilizacja.
Czyli budowanie nowej wizji człowieka, który już nie tylko i wyłącznie skupiamy się na tych starszych, ale projektujemy tego człowieka od samego początku.
Od samego początku, tak. I to jest sytuacja, w której właściwie bezrefleksyjne konsumowanie popkultury i kultury również skazuje człowieka na całkowite wyalienowanie. Bo jeśli, no, jak oni walczą z ciałem? Teraz, dwa dni temu czytam, że weteranka w Kanadzie, kobieta niepełnosprawna, tak, poprosiła rząd premiera Trudeau o to, żeby jakąś windę taką automatyczną, żeby nie musiała tym wózkiem wjeżdżać po schodach, tylko żeby po prostu sobie życie ułatwić. I co zrobili urzędnicy tego rządu? Zaproponowali jej eutanazję. To jest kwintesencja, tak? To jest cywilizacja śmierci po prostu. Jeśli w Kanadzie człowiek, który prosi o eutanazję dlatego, że jest biedny i to jest na poważnie rozpatrywane, tak? No to widzimy, na czym ten system polega i o co jest oparty. I teraz dalej sfera ideologii, sfera intelektu, tak? Tu mieliśmy ciało, teraz mówimy o duszy, tak? I tutaj ta wojna jest już wytoczona To są najcięższe działa. Mamy teraz taki bardzo dobry przykład, zmiana właścicielska w największym serwisie takim politycznym czy publicystycznym. No i nagle okazuje się, że tam była totalna cenzura i to taka, która kreowała rzeczywistość. Ja mam doświadczenie prowadzenia portalu i zamieściliśmy artykuł i ten portal bardzo dobrze się rozwijał i zamieściliśmy artykuł, w którym były właściwie tylko zdjęcia ludzi w kagańcach, na kolanach, na tych marszach, tak, no, ludzi upokorzonych. I ścięto nam całkowicie zasięgi. Ja to widziałem, mam nawet zdjęcia z tego procesu, bo promowałem na Facebooku w różnych innych miejscach i tam, nie wiem, na sekundę było 400, 500, 600 odsłon i nagle spadło do 30, potem do 10. I koniec. Takie rzeczy nie dzieją się naturalnie. I jeśli chcemy rozmawiać z młodymi ludźmi, to musimy pokazywać im ten przykład Twittera. Cenzura jest na każdym poziomie. I walka z algorytmem jest praktycznie niemożliwa, jeśli on jest ustawiony w taki sposób, żeby dominowały treści rewolucyjne, treści lewicowe. Ale to lewica to właściwie jest źle powiedziane. Tutaj chodzi o rewolucję, tutaj chodzi o coś więcej niż wyeliminowanie konserwatystów. Ja nie czuję się konserwatystą w żaden sposób. Nie ma właściwie czego konserwować, tak? Ja czuję się człowiekiem zdroworozsądkowym. Ale takie myśli się po prostu całkowicie eliminuje.
My już wiemy, że algorytm czy Facebooka, czy Twittera zbudowany jest w taki sposób, żeby polaryzować społeczeństwo. To znaczy, żeby pokazywać najbardziej skrajne przejawy po to, żeby wzmagać to przekonanie. Natomiast jeżeli chcielibyśmy rzeczywiście wrócić do tego tematu i patrzeć na młode pokolenie, no to czym otacza się młode pokolenie i to czym się karmi młode pokolenie jest wykorzystywane w 100% do tego, żeby budować jego świadomość, a co za tym idzie później kreować przyszłość za 5, 10 czy 20 lat.
Dokładnie tak jest, natomiast ta polaryzacja, o której ojciec mówi, to jest tylko wstęp, to jest ubicie ziemi. Bo chodzi o emocje, jak są emocje, to nie ma racjonalności, tak? Ale tutaj chodzi o eliminowanie treści. Dla 95% młodych ludzi Wikipedia jest źródłem pierwszego kontaktu, tak? I tam praktycznie spojrzenia zdroworozsądkowego, część ludzi nazwie go konserwatywnym, praktycznie nie ma. Są niektóre artykuły, które ktoś pilnuje i nie pozwala ich zmienić. One są i mówią prawdę, materialną prawdę o historii, o jakichś postaciach i tak dalej. Ja próbowałem, taki eksperyment zrobiłem z hasłem Omary Zagner. To jest kobieta, która zainicjowała tę organizację Planet Parenthood, tego planowania, no, promocja aborcji bez granic. Tak? To była rasistka. To była kobieta, która w Niemczech hitlerowskich gościła i pochwalała ten system. Jej kliniki w dziwny sposób częściej są w dzielnicach murzyńskich. To była biała, lewicowa rasistka. I teraz tego praktycznie w tym haśle nie ma. I jeśli ktoś dopisze, to jest eliminowane. Rzeczywistość, z którą ma do czynienia młody człowiek, jest tak zmodyfikowana, że to jest coś więcej niż cenzura, bo cenzuruje się coś, co istnieje, a tutaj tego po prostu nie ma. A jeśli nie ma treści, to nie jest do pomyślenia połowa świata. Ona po prostu nie jest do pomyślenia. I ci ludzie potem będą głosować w taki sposób, jaki będą głosować i będą podejmować decyzje życiowe takie, no jak im przedstawiono, że one są dobre, tak?
No, wychowywanie w przekonaniu o tym, że najwyższą wartością jest wolność, że najwyższą wartością jest prawo do stanowienia o sobie. Mieliśmy przykład sprzed 2 lat, kiedy wystarczyło tylko leciutko dotknąć tej tematyki, wykorzystać ją w sposób populistyczny. No i mieliśmy armię ludzi na ulicach, która protestowała tak naprawdę nie wiadomo za czym.
Tak. Ja jeszcze chciałbym tutaj domknąć ten wątek tych trzech rewolucji, o których mówiłem, tak? Bo istotą rzeczy jest, że jeśli pojawia się jakaś idea, dobra czy zła, I ona trafi w swoim momencie, kiedy powstaje, kiedy się rozwija, na nowe medium, na przykład rewolucja protestancka, tak? Rewolucja negacji trafiła na druk. Rozpoczął się po prostu, era Gutenberga się rozpoczęła. I dlatego to tak się niesamowicie rozwinęło. 300 milionów chrześcijan jest pozbawionych sakramentów dzisiaj. To są konsekwencje tej rewolucji. W latach 60. rewolucja obyczajowa zyskała nośnik, jakim był rock and roll i muzyka na czarnych winylowych płytach. Ta muzyka była poza systemem rozgłośni radiowych. Po prostu młodzi ludzie, stymulowani przez ideologów obyczajowych i politycznych, tworzyli muzykę, którą komercyjne firmy sprzedawały. Był na to popyt. Ja sprawdzałem takie top 500 rock'n'rolla. 98% to są utwory, w których odmienia się słowa rewolucja, freedom, to jest bardzo specyficzne rozumienie wolności, bo ja jestem wolnościowcem, ale to jest bardzo specyficzne rozumienie wolności całkowicie pozbawionej odpowiedzialności. I to był moment, w którym po prostu ta rewolucja rozsadziła system, bo miała nowy nośnik. Tak? Te emocje, ta prawda w cudzysłowie rock'n'rolla. Tak? Ja jestem człowiekiem, który wychowywał się na rock'n'rolla, a dziś widzę, do czego go użyto. I ten moment teraz. Ta rewolucja trafiła na nowy nośnik, na internet. I to jest coś, co przekracza dziś nasze wyobrażenie. Konsekwencje tego, co dziś się dzieje, czy dzieje się tam od 2006 roku, kiedy smartfony powstały i te wszystkie narzędzia, które są dobre same w sobie. Tak, jeśli płacę na stacji Orlenu, nie muszę wychodzić do pani, która w okienku gdzieś tam jest i stać w kolejce i sobie płacę. Super, ja uwielbiam, no może gadżety nie, bo są drogie, ale uwielbiam, jak się dzieje coś nowego i jakieś są skróty powstają. Tak? To jest bardzo, bardzo dobre. Ale teraz to medium również nie tylko na poziomie cywilizacji śmierci, ataku na ciało, na życie, na życie nienarodzone, tak? Nie tylko to miażdżenie sfery intelektualnej, te ideologie, które są całkowicie odklejone od prawdy, ale też sfera duchowa. I to jest coś dla mnie bardzo ważnego, żebyśmy zrozumieli, że ta rewolucja ma wszystkie wymiary. I że dzisiaj taka sytuacja. Kończy się impreza rodzinna, córka bierze telefon i pisze do niej na Messengerze jakaś osoba, super, przystojna dziewczyna w dredach i tak dalej. Hi, hi, my name is Emily, my name is Clara i tak dalej, i tak dalej. I ta dziewczyna w pewnym momencie mówi, wiesz, życie duchowe to jest coś wspaniałego, są duchowi przewodnicy i zaczyna się rozmowa okultystki z moją 15-letnią wtedy córką. No i ona mówi, no wiesz, no, bo ta się pyta, jaki jest twój rozwój duchowy, na jakim jesteś etapie. Ona, Klara mówi, że nie ma żadnych etapów w życiu duchowym, jest Jezus Chrystus. On jest tym, kto daje mi duchowe życie. I w końcu ta rozmowa zamiera, bo ta dziewczyna, czy ta osoba po tamtej stronie, bo my nie wiemy, kto tam był, tak? To ten nick następnego dnia zniknął. Już Queen Emily następnego dnia nie było na Messengerze, ale to była czysta manipulacja służąca do tego, żeby ktoś przyjął światopogląd okultystyczny, żeby poddał się wpływowi, bo tam była czysta manipulacja, poddał się wpływowi osoby, która prezentuje światopogląd antychrześcijański. I proszę sobie wyobrazić dziecko, które, nie wiem, ma jakieś deficyty, które nagle życzliwy dorosły, roztacza jakieś niesamowite przed tym dzieckiem horyzonty i można w to łatwo wpaść. A takich werbunków codziennie odbywają się setki i tysiące. Ja dogrzebałem się w końcu. Fundacja z Kalifornii, i takich rozmów oni, no mają na to granty po prostu od państwa, od korporacji i werbunek trwa cały czas w sieci, która jest, no, kto w to zaingeruje? W rozmowy między dwoma osobami na komunikatorze.
No właśnie, my często zrzymamy się na ataki, które mają miejsce na Kościół, te takie bardzo duże, ciężkie armaty wystawione w mediach, w portalach społecznościowych, w portalach informacyjnych, wielkie afery wyciągane i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I często z nimi nam jest dużo łatwiej walczyć, pokazując prawdę po prostu, niż z tą cichą walką z chrześcijaństwem, cichą walką z Kościołem, która dostaje się na przykład w przekazie podprogowym, związanym na przykład, nie wiem, z filmami, które są promowane na platformach z filmami, gdzie no niby wszystko na pozór jest pozytywnie, niby wszystko jest dobre, generalnie treść jest pozytywna, a nagle okazuje się, że tam są przekazywane bardzo konkretne treści, które mają mnie jako widza, czy jeszcze młodszego, jako tego, który siąknie tym wszystkim jak gąbka, po prostu do Kościoła, do wiary, do chrześcijaństwa, do Chrystusa zrazić.
Jest dobra informacja. Disney zmieniono w tej korporacji cały zarząd, ponieważ promocja ideologii LGBT i takiego miękkiego New Age okultyzmu doprowadziła do tego, że oni przestali zarabiać. Ale no jest na przykład Netflix, gdzie 70% produkcji jest antychrześcijańska. I jeśli dorosły, mając wnuczka, mając dziecko, nie jest tego świadom i pozwala wejść, no bo nie wie, czym jest Netflix, tak? Pozwala wejść na tę platformę streamingową dziecku, to co dziecko po pół roku będzie kimś obcym. Kimś, kto będzie już żył w świecie zupełnie innych wartości. No nie wiem, dwaj mężczyźni, którzy się całują na ekranie, tak? I to wszystko jest podawane w taki sposób, że to jest super, to jest okej.
No, w trzecim odcinku okazuje się, że najbardziej pozytywny bohater jest właśnie tak. Gejem albo kimś, kto tak. Przedstawia jakieś wartości.
Ja co tydzień piszę w jednym z tygodników, taką rubrykę mam Wojna cywilizacji i tam właśnie piszę o popkulturowych rzeczach, w których nie ma tej ingerencji ideologicznej, albo o bardzo znanych, w których ta ingerencja jest i pokazuje, dlaczego to nie jest warte uwagi. Dlatego, że no człowiek żyje, człowiek działa, nie ma czasu, żeby wszystko sprawdzać, ale jeśli my nie będziemy uczestniczyli razem z dziećmi w ich życiu sieciowym, no to my to dziecko po prostu stracimy. My przestaniemy się rozumieć. Ja teraz chciałbym powiedzieć jedną rzecz, żeby ktoś nie pomyślał, że o jakimś spisku mówię. Spiski są, kończą się źle lub dobrze, ale teoria spiskowa nie ma globalnego jeszcze, globalnej możliwości zarządzania rzeczywistością, chociaż są próby. Ta rewolucja, o której mówię, tak jak marksistowska rewolucja była zarządzana z Kremla, była po prostu partia, była międzynarodówka komunistyczna i to wszystko się działo. I to wszystko się działo jakby z jednej inspiracji, to ta rewolucja jest rewolucją sieciową. Ona jest zarządzana przez modę. Ona jest całkowicie, tak jak internet, rozproszona. No ale wszyscy dobrze wiedzą, którzy chcą zrobić karierę, że trzeba być przeciwko życiu narodzonemu, to znaczy trzeba być za aborcją i za wolnością, za wyborem w cudzysłowie, no bo dziecko żadnego wyboru nie ma, że trzeba być za prawami mniejszości, czyli tak naprawdę za przywilejami. No a jak masz nową płytę, no to ogłosimy apostazję i ta płyta się dobrze sprzeda. Ale zarządzanie przez modę jest czymś zupełnie innym i to też jest chyba w sumie zarządzanie groźniejsze, dlatego że wszystko nie jest pod jakimś strychulec, tak? Nie jest wszystko tak samo robione. Każdy z tych ludzi, którzy decydują się, ponieważ chcą odnieść komercyjny sukces, decydują się na to, żeby wpisać się w ten nurt, w którym ewidentnie promowane są rzeczy antychrześcijańskie, no to oni robią to z wielkim talentem, bo angażują w to siebie.
Tylko, że rodzi się pytanie, to w takim wypadku w jaki sposób jako rodzice, jako dziadkowie, jako opiekunowie mamy przeciwdziałać temu? Czy co? Odciąć, wyłączyć, zakazać?
Nie, nie ma takiej możliwości. Natomiast trzeba uczestniczyć w życiu dzieci. Jeśli my, dziecko 2, 3, 4, 5 lat, jeśli w ogóle dostaje tablet czy jakiś smartfon, to jest zbrodnia. Tak? Ale potem, w pewnym momencie dziecko dostaje taką możliwość, to my musimy po prostu temu dziecku towarzyszyć i my musimy wiedzieć, co się dzieje na TikToku. To jest potężny śmietnik, tak? Ale znalazłem w sieci...
Właśnie ten śmietnik jest bardzo skrzętnie zarządzany i wykorzystywany.
Tak, ale chodzi o to, że gro treści tam jest neutralnych. Pieski, kotki, ktoś się przewróci, wypadek samochodowy, największe nokauty, jak policjanci nowojorscy strzelają do strzelających do nich bandytów i tak dalej, tak? A oprócz tego są patocelebryci, którzy, no jeśli my nie będziemy patrzyli, jakimi youtuberami nasze dzieci się fascynują, jeśli my nie obejrzymy 5-6 wystąpień tego człowieka, no to nie jesteśmy w stanie temu dziecku powiedzieć, że ktoś no jest patologią, tak? Na TikToku. To jest absolutny margines. Chłopak, takie chyba 5 czy 7 kont, jedno z nich bardzo dogłębnie sprawdziłem. 300 tysięcy, 350 tysięcy obserwujących i on wprowadza dzieci, które go słuchają, w magię, w tarota. Kiedyś trzeba było trafić na książki, tych książek było mało. Były 2 czasopisma jakieś, które upadały, okultystyczne, tak? Jedno z nich zostało być może do dzisiaj. A dziś po prostu na jedno kliknięcie jesteś w depresji, a tutaj ci mówią, medytacja na szczęście, tak? Częstotliwość 432 Hz. Ułóż język w pewien sposób, oczy ustaw w pewien sposób, oddychaj, trzymaj ręce i tak dalej. I pierwszy efekt jest rzeczywiście taki, jak oni mówią, bo na przykład to, o czym przed chwilą wspomniałem, energetyzuje chwilowo. Ten efekt zanika po paru miesiącach, tak? Ale najpierw wywołuje pewną chemię neurotransmiterów, yoga. Siedzę w pewien sposób, uciskam pewne organy wewnętrzne i ten efekt jest. Więc i tu stawiam kropkę do tego podziału na te 3 sfery, że dziś zajęto się już nami w sposób całościowy, ciałem, duszą i duchem. Na YouTubie jest dziewczyna, która ma filmy oglądane przez 1 500 000 osób i to są czyste instrukcje wchodzenia w rzeczywistość duchową, demoniczną. A ona funkcjonuje normalnie i są ludzie absolutnie jej wdzięczni. Jak ja czytałem opis kobiety, która mówi, słuchaj, 7 miesięcy siedziałam w tym lotosie, tak? I nagle pstryk, poczułam i nie będę mówił, nie będę jakby wprowadzał ludzi. Ja mam takie doświadczenia, bo byłem okultystą 30 lat temu i ta kobieta cieszy się z opętania, bo w tym momencie, do którego po 7 miesiącach wreszcie doszła ciężkiej swojej pracy, przeniknęło ją coś, tak? Były fale ciepła, zimna, przechodzące przez kręgosłup i tak dalej. To jest opis opętania. I te treści są po prostu absolutnie dostępne w każdej chwili. I to jest, groźne, jeśli my dziecku nie towarzyszymy, jeśli my mu nie dajemy atrakcyjnej alternatywy, to my puszczamy go w przestrzeń, w której nie ma znaków, nie ma plusów, minusów.
Właśnie o te alternatywę chciałem zapytać, no bo przecież zarzuca się Kościołowi, że tkwi w głębokim średniowieczu, w ciemnych wiekach i strasząc ludzi piekłem czy grzechem. Dziś stała się bardzo popularna dyskusja o tym, czy spowiadać dzieci, bo to przecież trauma, bo do 16 roku życia nie powinno się w ogóle tego tematu ruszać, etc., etc. A jednocześnie triumfy, możemy powiedzieć, święci i sukcesy potężne właśnie zbijają na wszelkiego typu portalach społecznościowych, na YouTubie, na TikToku i na innych portalach. No właśnie, wszelkiego typu kwestie magii, okultyzmu, chiromancji, etc., etc.
Czy ja mam, ojciec pyta, czy ja mam receptę?
Receptę, ale skąd Skąd takie zachowanie w człowieku, który neguje coś, co jest prawdą i coś, co przez lata prowadziło ludzi ku szczęściu i ku zbawieniu,
ojciec mnie o to pyta.
A wybiera to, co jest no, tak naprawdę oszustwem?
A co pierwszy człowiek wybrał? Wybrał kłamstwo. Tak? Kiedy wąż przyszedł do kobiety i mężczyzny, no to skłamał. Nie ma śmierci. No i co? I oni chętnie w to weszli. To jest figura, która się powtarza zawsze i cały czas. I teraz ja nie chcę udawać, że ja rozumiem, dlaczego Bóg stworzył świat takim, jakim jest. Chociaż mam swój pogląd na ten temat. I kiedy ktoś mi mówi, Boga nie ma, bo na świecie jest tyle cierpienia, to ja pytam się, ale czy to Bóg morduje, gwałci i robi krzywdę? Nie, to ludzie to robią, ponieważ korzystają ze swojej wolności. A gdyby Bóg zabrał wolność gwałcicielowi do gwałtu, to bylibyśmy marionetkami. Nie bylibyśmy na jego obraz i podobieństwo. I wtedy by wszyscy narzekali dopiero, tak? Bo to jest świat nie do życia, tak? Jesteśmy skrępowani. Ale Bóg daje możliwość po tym momencie, kiedy w sposób szalony się zachowywaliśmy, daje możliwość wyprowadzenia z każdego zła dobra. I to jest ta obecność Boga w świecie. Więc odpowiedź na ojca pytanie jest taka, że nasza natura została zraniona i stąd wybieramy zło.
Co zrobić, żeby
to sami.
Co zrobić, żeby dzieci na TikToku wybierały to, co dobre, a nie to, co złe?
One wybierają to, co dobre. Czasami wybierają głupio. Natomiast chodzi mi o to, żeby dorosły, babcia, wuj, mama, ojciec, wiedzieli, co one mogą tam zobaczyć. I trzeba dzisiaj wysiłku, żeby rodzina, mierząc się z popkulturą, nie przegrała tej bitwy już na starcie. Bo jeśli my damy dziecku otwarty dostęp do tych treści, to dziecko nie będzie zdolne do miłości. Zalew pornografii i dostępność pornografii. Są badania, 70% ruchu w sieci jest poświęcone w pornografii. Więc, a to jest rzecz, jeśli dziecko w wieku 7, 15, nawet 18 lat wrażliwe osoby, coś takiego zobaczą, będą skaleczone. Tak? I ich życie, no, bardzo trudno będzie im normalnie kochać. A przecież to jest na wyciągnięcie ręki. To jest rzecz, którą się promuje. Dzisiaj ta kultura marksistowska, nie wiem jak ją nawet nazwać, ci ludzie zaczynają mówić o tym, że prostytucja to jest normalna praca, że podatki powinny być do państwa odprowadzane. To są seks workerzy i oni normalnie pracują. Tak? Z poniżania godności najczęściej to są kobiety, tak? A z tym jest związany cały przemysł handlu ludźmi. Bo to nie jest tak, że młode kobiety wchodzą w to, bo chcą. To jest jakiś margines skrajny, tak? Wchodzą, bo nie widzą żadnej innej możliwości, żeby, nie wiem, zarobić, mieć paszport, mieć jakąkolwiek perspektywę. A tutaj próbuje się to wszystko o takim nimbem normalności okryć. I ten świat, jeśli nie towarzyszymy dziecku, jest dla niego zbyt mocny. Po prostu dziecko nie będzie w stanie się z tym wszystkim zmierzyć. Najprościej, żeby uświadomić nam, na czym rzecz polega. Prosty telewizor. Są badania, małe dzieci są w zamkniętym pomieszczeniu, na ścianach są telewizory, puszczany jest program, dzieci przez jakiś czas stoją zahipnotyzowane, potem zaczynają się bawić, ale kiedy jest puszczona reklama, te dzieci po prostu zamierają i patrzą. Dlaczego? Rzecz jest prosta. Kiedy my na siebie patrzymy, kiedy jest światło naturalne czy sztuczne, to te informacje docierają do oka w zupełnie inny sposób niż wtedy, kiedy w telewizji jest ten sygnał cięty. Dlatego, że jedno uderzenie, no 24 klatki, tak? To są 24 nieruchome obrazki, pomiędzy którymi jest przerwa. I jesteśmy bodźcowani w ten sposób, ale to jest tak szybko, że po pierwszej klatce ten bodziec i nasza reakcja nie schodzi do zera, tylko zatrzymuje się w pewnym momencie i jest podbijana, podbijana, podbijana. Przecież każdy z nas zna wzrok dziecka, któremu zabiera się komórkę. To jest osoba nieobecna. Ten wzrok jest i to dziecko walczy. Tak? Więc podstawą jest racjonalny stosunek do ekranu. Czy to ekranu komputerowego, czy to tablety, czy komórki, jakikolwiek ekran. Tak? My musimy do pewnego momentu decydować i zarządzać tym czasem.
No ale dla wielu rodziców to jest jedyny sposób na to, żeby dziecko się uspokoiło.
Ja współczuję dzieciom.
Dzieciom, no właśnie, bo to jest potem kwestia przebodźcowania, potem jest problem z usiedzeniem na lekcji. Już dziś są postulaty, żeby lekcje były jednak bardziej skrócone, żeby były bardziej dostosowane. Cały czas musi się coś dziać, żeby było ciekawe. I z jednej strony grupa pedagogów alarmuje, żeby upraszczać pewne rzeczy i je bardziej, że tak powiem, sprowadzać do szarości. Z kolei inna, która mówi, że to ma być wszystko kolorowe, rozkrzyczane, to ma być wszystko mrugające, świecące, szeleszczące, bo dziecko trzeba bodźcować.
No, przebodźcowane dziecko to jest dziecko nieszczęśliwe, mimo tego, że ono tego nie wie. Jeśli katolicy nie będą z pełną świadomością dokonywać wysiłku i nie będą formować te dzieci w sposób, który... No przecież chronimy dzieci przed zanieczyszczeniami środowiska, tak? Jakieś chemikalia, jakieś rzeczy w jedzeniu, tak? A nie chronimy jego środowiska wizualnego, jego środowiska emocjonalnego. No przecież to jest absurd. Abdykacja rodziców na rzecz mediów to jest absolutne samobójstwo. My musimy wiedzieć, my musimy po pierwsze wiedzieć, tak? Co tak, co nie. My musimy uczyć, ale co więcej, my musimy dawać świadectwo. Ja przyniosłem tutaj książkę swojego autorstwa. Mówię o tym, o niej dlatego, że jest tu propozycja relacji z rzeczywistością, która wzmacnia człowieka. I nie chciałbym dużo więcej na temat tej książki mówić, ale to jest lektura na kilkadziesiąt, a może na kilkaset dni. To jest dziennik swego rodzaju. I jedyną szansą, ja powiem w ten sposób, w dzisiejszych czasach małżeństwo jest niemożliwe bez Boga. Jeśli nie ma w rodzinie modlitwy, jeśli między małżonkami nie ma Chrystusa, tak? On może czasami odchodzić, my upadamy, robimy złe rzeczy, tak? Ale na tym Pan Bóg nie stworzył świata, gdzie nie ma grzechu. Jesteśmy grzesznikami, Kościół jest bez grzechu. Nie musielibyśmy wracać do Boga i próbować się jakoś w miłości szkolić. Chociaż jest to bardzo trudne, moja żona mówi, że ja jestem najgorszym uczniem, jakiego zna, a czasami mówi to absolutnie nie żartując. Więc to jest pierwszy okop, tak? Duchowość. Dlatego mówiłem, że ta walka toczy się na wszystkich już poziomach, że jeśli my możemy kombinować, my możemy wszystko wiedzieć, tak, ale jeśli my nie będziemy mieli światła Ducha Świętego, jeśli nie będziemy się modlić na różańcu, jeśli nie będziemy prosić Maryi o wsparcie, to ten świat jest już zbyt skomplikowany, żeby sobie dać radę. Po prostu.
Czyli z jednej strony wzywamy do tego, żeby rodzice nie abdykowali na przestrzeni nowych mediów, nowych technologii, tylko żeby starali się w to wchodzić, nie po to, żeby kontrować, ale po to, żeby towarzyszyć młodemu pokoleniu, a z drugiej strony za wszelką cenę zachęcać do tego, żeby to życie duchowe było na tyle rozwinięte.
A jest jeden sposób na to. Świadectwo. Po prostu dzieci nie słuchają tego, co my mówimy, tylko patrzą na to, co my robimy.
No właśnie, łatwo jest wysłać dziecko na spotkanie przed pierwszą komunią albo przed bierzmowaniem, gdzie samemu zostaje się w samochodzie albo jedzie w tym czasie na zakupy.
Dokładnie tak. Ja pomagam czasami rodzinom, w których No, pojawia się alkohol, narkotyki, jakieś sprawy duchowe też, tak, jestem konsultantem egzorcystów, czasami pomagam im w rozeznaniu różnych form zagrożeń, w które ludzie powpadali. No i to jest doświadczenie bardzo, bardzo trudne, ale jednocześnie istnieje sposób postępowania, który daje absolutnie szansę, żeby z tej pułapki się wyrwać. Tak? Więc no, różaniec, Maryja, Jezus Chrystus. To są, może się komuś wydawać, że to są hasła, ale ta druga strona, ta ciemna strona kusi atrakcjami. Tak? A tutaj trzeba po prostu otwarcia.
Czyli po prostu trzeba uwierzyć w realność tej wojny, jakby nie patrzeć, która rozgrywa.
Ale ja setki razy widziałem zwycięstwo. Towarzyszyłem ludziom skrajnie uzależnionym. Proponowałem rodzicom pielgrzymki. Jest taka nocna pielgrzymka do Niepokalanowa, kiedy idzie się 21 kilometrów przez całą noc, tak, i dochodzi się rano na 5:45 na mszę. Tak, i rodzice inwestowali w te dzieci, bo czasami to jest tajemnica. Jest dwóch braci, jeden staje się bohaterem świata dobrego, a drugi jest mordercą. Tak? My nie jesteśmy, nie rozumiemy pewnych spraw, tak? Ale można walczyć i ja widzę cuda. Widzę cuda po prostu, bo rodzice, częściej chyba mamy, są gotowe na wielkie poświęcenia, kiedy walczą o swoje dziecko.
Żeby uratować dziecko. Idą po nasze dzieci. Antychrześcijańska rewolucja w nowych mediach. To temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych, a podejmujemy go z naszym gościem w studio, którym jest pan Robert Tekieli, publicysta Polskiego Radia. Serdecznie zachęcamy wszystkich naszych telewidzów do tego, aby włączyć się we współtworzenie naszego programu. Przypomnę numery telefonu 56 657 0011 i 56 657 0012. Dla tych, którzy korzystają z telefonii w naszej rodzinie, dwa numery telefonu. 536 600 300 i 536 600 400. Dla tych, którzy oglądają nas poza granicami naszej ojczyzny, 48 to kierunkowy do Polski, a następnie 56 657 0013 i 56 657 0014. No, nawiązując do tego, o czym pan przed chwilą powiedział, możemy sobie zadać pytanie, czy są sytuacje beznadziejne, kiedy nie ma ratunku, kiedy to dziecko już tak głęboko weszło w ten świat nowych mediów, w tę alternatywną rzeczywistość, ale to też sobie trzeba powiedzieć, zawsze rzeczywistość, gdzie już ciężko nam jest go wyrwać, ciężko nam jest wrócić czy przemówić z powrotem do niego.
Kiedy staje taka właśnie alternatywa śmierć albo życie, to jedyne, co ja tym rodzicom zrozpaczonym mówię, to modlitwa i post. Rozpoczęcie walki duchowej. Tak? Czasami dziecko trzeba izolować. Są ośrodki odwykowe. Dziś w nich pewnie już 1/3 to są dzieci uzależnione od świata cyfrowego. Kiedyś to byli właściwie narkomani. Po jakimś czasie się też alkohol pojawiał, ale to raczej u ludzi starszych. Więc rozpoczęcie walki i samemu rodzice, czy też osoby, które walczą, bo czasami są to babcie, czasami to są dziadkowie, którzy walczą o wnuki, no sami muszą się zbliżać do Chrystusa, bo tak naprawdę to Jemu o to chodzi, żeby z takiej sytuacji wyszło jak największe dobro, żeby zaowocowało to jak największym dobrem. I takie mogę podać przykłady. I na Facebooku są zapisane świadectwa ludzi, gdzie z beznadziejnej sytuacji znajdowało się wyjście. I to nie naszą sprawą.
Bardzo dziękuję. Odbierzemy pierwszy telefon od naszego telewidza. Halo.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy. Któż się nazywa?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Beata z Zabrza.
Witam.
Witam serdecznie ojca prowadzącego i naszego gościa, pana redaktora. I mam takie pytanie. W związku z tym tematem, myślę, że to się jednak wiąże. Ostatnio zauważyłam taką modę na ubrania, powiedzmy, w takie kościotrupy, jakieś takie rzeczy, które gdzieś sugerują obecność śmierci. Mam wrażenie, że to właśnie chodzi nie tylko o młodzież, o dorosłe osoby, ale również modę dotyczącą dzieci. Ja pracuję w przedszkolu i zauważyłam, że grubo, jeszcze dużo czasu przed Halloweenem, tak zwanym tym Halloweenem, którego zresztą myśmy nie obchodzili tak stricte, mówiliśmy tylko i wyłącznie na temat dyni jako owocu, jako warzywa. Natomiast zauważyłam, że dzieci przychodziły ubrane często właśnie w takie ubrania afirmujące niejako, można powiedzieć, śmierć, tak w jakiś sposób kościotów się z tym wiąże. No i rozmawiałam z rodzicami, niektórzy to przyjęli, niektórzy byli oburzeni, że jak ja mogę sugerować, żeby dziecko się w coś takiego nie ubierało, skoro dziecko to lubi. Natomiast są też dzieci, które się bardzo nieswoją, że ja też się bardzo nieswoją w tym towarzystwie czuję. No i nawet ostatnie dziecko przy Mikołajki przyszło też w taką bluzkę ubraną. Chciałam zapytać, czy to jest jakieś, powiedzmy, jakaś forma przyzwyczajania dzieci do śmierci, do jakiejś afirmacji śmierci nawet, oswajanie z jakimś takim wizerunkiem, który no, widzę, że wśród dorosłych ma dużą popularność i, no, i mam wrażenie, że również dzieci mają się do tego przyzwyczaić, że to jest coś całkiem normalnego. Także bardzo będę wdzięczna za odpowiedź na to pytanie i z Panem Bogiem dziękuję.
Bóg zapłać, Pani Beato, bardzo serdecznie dziękujemy, Panie redaktorze.
Więc tak, po pierwsze, Księga Koheleta, tak? Marność, pamiętanie o tym, że wszystko kończy się śmiercią, to jest dobra rzecz. W baroku pamiętaj, że umrzesz, tak?
Z moriendi.
Tak. Ale tutaj rozmawiamy, kiedy wyłączymy już ten kontekst, tak? Czyli śmierć jako opis rzeczywistego świata. Ona istnieje. I nie ma człowieka, który będzie żył wiecznie. Natomiast opisuje pani pewną i komercyjną, i nie tylko rzeczywistość związaną z tworzeniem nowych nisz, nowych rynków, które zarabiają na brzydocie, na niszczeniu. To jest nowy rynek. Nie wiem, były lalki, wampirki, tak, gdzie 5-letnia dziewczynka układała trubka do trumienki. Są różnego rodzaju, i to jest bardzo dużo, na przykład kreskówek, w których brzydota jest absolutnie istotą. Więc pani intuicja jest słuszna. Zaczyna się od rzeczy bardzo drobnych, a ci rodzice, którzy tak mówią, no najczęściej sami już mają w swojej historii oswojenie się z taką estetyką, tak? Ale taka estetyka jest dla ludzi dorosłych. Na przykład, nie wiem, 10-letnie dziecko nie powinno oglądać horrorów, tak? Mimo że horrory to jest absolutnie jedna z form rozrywki. Oczywiście nie wszystkie, tak? Bo są też takie, które są albo żenujące, albo wręcz epatujące. Znaczy, no, które odwołują się do jakichś brzydkich stron ludzkiej rzeczywistości. Ale to jest w pewnym momencie dla dorosłego człowieka horror, ja nie oglądam, tak, ale znam ludzi, którzy normalnych, którzy to oglądają. Ale dla dziecka wchodzenie w taką estetykę brzydoty, nie wiem, rodzic był punkiem, tak, i dla niego to jest coś super. Ale niech pomyśli, niech się dwa razy zastanowi. A oprócz tego jest też taki bardzo dziwny kontekst. Na przykład przysyłano mi zdjęcia dżinsów, w których materiał w kieszeniach, czyli materiał niewidoczny, był opatrzony właśnie taką symboliką jakiejś trupie czaszki i tak dalej. Oczywiście rysunek trupiej czaszki to są kreski i linie jakieś krzywe, tak? No ale w jakim celu ktoś, bo to nie jest na wierzchu, tak? Dlaczego to jest ukrywane? Ja tego nie jestem w stanie
zrozumieć. No właśnie, bo rodzi się pytanie. Z jednej strony estetyka, tak? Mówił pan o jakby to powiedzieć, oswajaniu tej brzydoty, tak? Turpizm to też był jakiś tam rodzaj sztuki. Natomiast tutaj mamy takie oswajanie się, bo to, o czym mówiła pani Beata, czym innym jest oswajanie dziecka ze śmiercią? Zabieranie go na pogrzeby, chodzenie na cmentarz, odwiedzanie bliskich zmarłych
i tak dalej, pewnego wieku, i tak dalej. I też od pewnego wieku.
Ale to może być rzeczywistość naturalna, w której my Oczywiście. Faktycznie oswajamy dziecko ze śmiercią jako z naturalnym naturalnym elementem. Natomiast kiedy my już faktycznie patrzymy na tę rzeczywistość, która miała miejsce przy okazji Halloween, tak, kiedy widzimy, no to już nie jest oswajanie ze śmiercią, tylko wręcz zachęcanie do jakiegoś wchodzenia w świat, no właśnie z pogranicza tego, co dobre i tego, co złe. Kiedy już tak naprawdę bratanie się z demonami i bratanie się z tym wszystkim, co kojarzy się raczej z przerażeniem, z trwogą, ze strachem i robienie z tego takie nic, czy to nie jest już kwestia czystego pchania dzieci w kwestie demoniczne?
Halloween z definicji jest alternatywą dla chrześcijańskiego przeżywania śmierci i pamięci o osobach zmarłych. I z tego powodu jest absolutnie rzeczą obcą dla nas i ona jest promowana przez anglistów i przez celebrytów, którzy to kiedyś tak się działo. Dzisiaj to weszło w jakąś taką rzeczywistość. Kiedyś, nie wiem, w moim miasteczku taki wiejski zwyczaj gdzieś jeszcze rezonował, że zdejmowało się furtki tam, gdzie były panny piękne, tak? I tego typu ludyczne zabawy, jakieś psikusy, tak? Ale to połączenie akurat w tym komercyjnym przecież i wymyślonym w bardzo konkretnym celu święcie, no ono dla nas jest po prostu zbędne, a gdzieś na samym dnie jest oddawanie czci, to jest Bóg śmierci.
No a co z tymi, którzy mówią, że to tylko zabawa?
Ja myślę, że jest to sposób zabawy, który absolutnie nie jest adekwatny do tematu tej zabawy. My mamy się cieszyć z tego, że ktoś życie przeżył dobrze w Dzień Wszystkich Świętych i w Dzień Zaduszny mamy rozpatrywać to, w jaki sposób żyli ludzie, którzy jeszcze nie są przy Bogu i odnosić się do tego. To jest święto radosne. Można robić konkursy na przebrania za świętych. W szkołach można robić mnóstwo różnych rzeczy, można robić marsze. Absolutnie. No,
ale kostium świętego Piotra nie kupimy w markecie, a trupią czaszkę i kostium...
To jest święto komercyjne. Tak samo jak walentynki, które są w okresie, gdy już nie ma takiego ruchu. Grudzień to jest moment, kiedy wydajemy mnóstwo pieniędzy, a potem styczeń, luty to są takie już bardzo...
Martwe sezony, trzeba więc było coś wymyślić.
No i wymyślono.
Odbieramy kolejny telefon. Halo.
Halo, Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy. Któż się do nas dodzwonił?
Pan Jan z południa Polski.
Witamy.
Ja mam takie pytanie. Jeżeli mam dorosłego syna, który ma problemy z alkoholem i z przerwami, jak nie jeździ, bo jest za dobrym kierowcą, jak wróci, to pije, nie można do niego przemówić, a jak się rożanie z udmami, proponuje mu się modlitwę, to reaguje to negatywnie. Jak do tego się odnieść? Przechodzę na odsłuchanie. Szczęść Boże.
Bardzo, bardzo dziękujemy za ten telefon, dziękujemy za to pytanie. No właśnie, tutaj już kwestia dotyczy starszych, ale jednak.
Po pierwsze, należy raz bardzo jednoznacznie i spokojnie zdefiniować swoje stanowisko wobec jego sposobu życia. To musi być spokojne, ale bardzo ostre. A druga rzecz, modlitwa i post. Dlatego, że tutaj perswazja, to uzależnienie nie dzieje się w sferze intelektu. My nikomu nie wyperswadujemy, żeby przestał pić. On zaspokaja jakieś deficyty w ten sposób, metodą chorą, ale jednak przez jakiś czas dającą mu coś, o czym on myśli, że to jest no, jakieś antidotum, jakaś rzecz, która rzeczywiście zabiera mu to ssanie gdzieś w duszy, tak, którego i tak nikt nie zapełni poza Bogiem. Więc modlitwa i post. Modlitwa i post. I w pewnym momencie, jeśli ta walka jest toczona na poważnie, to ja widziałem dziesiątki, nie dziesięć, tylko dziesiątki sytuacji, w których w pewnym momencie ten człowiek, o którego walczono duchowo, tak, bo to nie chodzi tylko o modlitwę, tutaj chodzi o wyrzeczenie, o to, żeby przyjąć jakieś cierpienie, jakieś, no, asceza, tak? rezygnujemy z jakiegoś swojego komfortu.
To my musimy pościć, tak. Nie narzucać tego postu drugiej osobie, tylko to my mamy pościć.
I w pewnym momencie, kiedy to robi Bóg, że jest moment otrzeźwienia i wtedy już normalny mechanizm odwyk, są tysiące rzeczy. Anonimowi alkoholicy te 12 kroków, to jest rachunek sumienia, te 5 punktów rachunku sumienia rozłożone na 12 etapów. Tam nie ma żadnej nowości. To jest po prostu sposób na przepracowanie tej zranienia grzechem. Tak? I są metody, są miejsca, w których można znaleźć pomoc. Modlitwa i post. Nie ma cudów. Nie, znaczy w tym sensie, że będziemy mu gadać.
Nie czarodziejska różdżka.
Tak, nie nawijanie na uszy. Tak, walka. Bo jest jakieś zło i to zło się pogłębia. I temu złu trzeba przeciwstawić miłość. Moja miłość w tej sytuacji polega na tym, że ja sobie zabieram, żeby sprawić, byś ty mógł być wolny.
Bardzo dziękuję. Odbieramy kolejny telefon. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Najświętsza Maria, Panna zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, który się do nas odzwoni.
Bogusława Staruszkowa.
Witamy.
Proszę księdza, chciałabym tutaj odnieść się, jeżeli chodzi o promowanie LGBT w przestrzeni publicznej. No bo jak dzieci mają być niegorszone, nasze dzieci, jeżeli rząd cały czas jakby tutaj obstawia te marsze, które są, ja mieszkam niedaleko Warszawy, także w Warszawie tutaj głównie te parady. Ostatnia parada, jak miała miejsce latem, już nie pamiętam, czy to było w lipcu, czy w sierpniu, to cała Warszawa była zablokowana. Także dewianci chodzą po naszych ulicach za przyzwoleniem władz i policji, która jest angażowana w ich tutaj obstawę. I młodzież niestety cały czas jest jakby oswajana z tym, no nie powiem kulturą LGBT, bo to nie jest żadna kultura. Ja proponuję wszystkim osobom, które są katolikami i nie jest obojętny los naszych polskich dzieci, bo to jest nasza przyszłość, żeby tym dzieciom tłumaczyć na co dzień. Ja nawet jak widzę na ulicy dziecko, które ma tęczową torbę, to ja reaguję i żeby, czy dzieci są w ogóle świadome, co one noszą i co to jest. I że mówię przede wszystkim o Panu Bogu, że Pan Bóg ich kocha, stworzył ich z miłości, a te dzieci, w ogóle byłam zaskoczona. Bo jeżeli mówię, słuchajcie dziewczyny, mówię, wy jesteście powołane do piękna i do czystości, mówię, wyrzućcie te torby tęczowe, to dzieci, to dziewczyny do mnie mówią, proszę panią, my nie jesteśmy dziewczynami, tylko chłopakami. Mm-hmm. Czyli ja zachęcam po prostu, żebyśmy nie przechodzili obojętnie obok tych dzieci, nawet jeżeli nie znamy, bo to są dzieci pogubione, które w domu im nikt nie powiedział o Panu Bogu, nie są wychowywane w tradycji katolickiej, na pewno nie modlą się wspólnie z rodzicami, nie chodzą do kościoła, ale nas to nie zwalnia z obowiązku, żeby mówić o Panu Bogu i dawać świadectwo tym dzieciom, bo to może być jedyne słowo, które one usłyszą. I proponuję, żebyśmy nie siedzieli nocami w komórkach, w komunikacji publicznej, tylko po prostu rozmawiali z tymi dziećmi.
Pani Bogusławo.
A one naprawdę chcą rozmawiać, bo ja już wielokrotnie się spotkałam z tym, że jeżeli mówię, że Pan Bóg cię bardzo kocha i nie chce, żebyś zatraciła, na przykład jeżeli to jest w odniesieniu do dziewczynek, swoją czystość i tutaj pielęgnowała to. I można się też odnieść, nie wiem, do błogosławionej Karoliny Kuskównej, chociaż rzucić takie hasło, że taka dziewczyna była, to im zostaje w pamięci.
Pani Bogusławo, bardzo serdecznie dziękujemy za to świadectwo też. Dziękujemy za za te słowa. No właśnie, z jednej strony to też jest odpowiedź, dlaczego parady równości nie są w styczniu ani w grudniu, tylko są wakacje, ale z drugiej strony, no właśnie, co my możemy zrobić?
Mną wstrząsnął taki filmik, to chyba z Warszawy. Było wydarzenie dziejące się w Warszawie, gdzie stała starsza kobieta. I naprzeciwko niej była agresywna, wyrzekająca, wykrzykująca młoda dziewczyna, która no, widać było, że jest z tej subkultury. I ta scena skończyła się tym, że ona się przytuliła do tej babci. Poszukajcie Państwo, to jest do znalezienia. I to było tak wstrząsające.
To był moment, kiedy ta pani klęknęła przed tą dziewczyną i ucałowała ją w stopy.
Tak, tak, tak. Po prostu pokora i miłość. I tam nie było żadnej agresji wobec tego dziecka. Tam nie było żadnego pouczania. Ona po prostu była miłością.
No właśnie, ale...
A tym dzieciom tego brakuje, one tego szukają.
O to też chciałem zapytać, bo jest wiele filmików na przykład z parad równości, które odbywały się w Stanach Zjednoczonych czy w różnych częściach Europy, gdzie te parady miłości, tak nazywane, kończą się właśnie wulgaryzmami czy jakimiś atakami skierowanymi na osoby, które na przykład stoją i odmawiają różaniec, albo stoją i modlą się, stoją i trzymają transparenty. I generalnie to zawsze rodzi agresję w drugiej stronie.
No, naszą rozmowę od tego właśnie rozpoczęliśmy. Mamy do czynienia z wojną, cywilizacyjną wojną. Rewolucja jest antychrześcijańska. Ja przypominam sobie taką książkę z 1989 roku, gdzie był jasno zarysowany plan, którego elementami było wprowadzanie osób homoseksualnych do mediów, opisywanie ich tylko w kontekstach pozytywnych, budowanie scenariuszy filmów, w których ta miłość jest przedstawiana jako coś pozytywnego, to co oni nazywają miłością pomiędzy mężczyzną i mężczyzną, kobietą i kobietą. I to jest wstrząsająca lektura, dlatego że wszystko na Zachodzie, wszystko co było w 1989 roku postulatem zostało zrealizowane.
Mamy Amerykańską Akademię Filmową, która dała jasne i konkretne dyrektywy dla filmów, które chcą się ubiegać o Oscara, gdzie między innymi pojawia się ten wymóg, że musi być zarysowany i to całkiem mocno kontekst właśnie chociażby homoseksualny.
Są parytety i są konkretnie procentowo wyliczone proporcje pomiędzy właśnie obecnością w scenariuszach i w filmach, w serialach osób takich właśnie jak LGBT i w grach komputerowych również. To jest całościowa przemiana wyobraźni i przemiana wrażliwości.
Ale z drugiej strony, czy nie jest tak, że faktycznie kwestia homoseksualizmu, czy kwestia skłonności homoseksualnej w dzisiejszych czasach nie trafia po prostu na podatny grunt? Wiemy, że przecież głównym powodem skłonności homoseksualnych jest chociażby ten deficyt miłości, tak? Miłości macierzyńskiej, miłości ojcowskiej. Żyjemy w czasach, kiedy jest coraz większy procent rodzin rozbitych, rodzin pokiereszowanych, gdzie rozwód, tragedia rozpadu małżeństwa odbija się bardzo mocno na dzieciach, które przeżywają to, a nie potrafią sobie emocjonalnie poradzić z tym, że nagle dziecko kilku czy kilkunastoletnie musi się stać albo staje się za pośrednictwem rodziców pełnoprawnym partnerem, na którego wylewa się wszystkie żale i wszelkie deficyty dorosłego człowieka.
Są naukowcy i terapeuci, którzy proponują terapię i 30% osób, które chcą doprowadzić do tego, by ich emocjonalność i seksualność nie była skierowana ku osobom własnej płci, które stają się całkowicie osobami heteroseksualnymi. Istnieje druga grupa, też ponad 30% osób, które na przykład, które nie dokonuje się całościowa przemiana, natomiast są te osoby zdolne do tego, żeby się przyjaźnić z ludźmi tej samej płci, co wcześniej nie było po prostu możliwe. No jest 30% ludzi, którzy kompletnie się nie zmieniają w czasie tej terapii. Te terapie są zabronione już w kilku krajach. Ktoś, no ja proponuję, ktoś do mnie przychodzi, realizując swoją wolność, prosi o coś, żeby mu dać. I państwo w to ingeruje i wsadza mnie do więzienia za to, że pomagam człowiekowi, który tej pomocy chce. Więc to jest... I ci ludzie piszą w sposób jasny, że to, te skłonności są związane z zatrzymaniem się w rozwoju emocjonalnym w pewnym momencie, czasami w sytuacjach traumatycznych, czyli jakiegoś złego dotyku, jakiejś przemocy właśnie seksualnej na dziecku. I to owocuje tego typu konsekwencjami. Podobnie jest, zresztą to zatrzymajmy się tutaj w tym miejscu, więc no, odpowiedź jest prosta, tak? Kiedy dajemy tym ludziom miłość i dajemy im narzędzia, też poddajemy ich pewnej pracy, no to okazuje się, że 30%, 60% zyskuje na tym.
Bardzo dziękuję. Odbierzemy kolejny telefon. Halo.
Szczęść Boże, Maria z Sopotu.
Szczęść Boże, witam Pani Mario.
Chciałam właśnie w nawiązaniu do, może trochę do wypowiedzi mojej poprzedniczki telefonicznej i teraz do tych wypowiedzi na temat LGBT powiedzieć, ogłosić całej Polsce i jakie jest niebezpieczne właśnie to wszystko, co się dzieje. Otóż w klasie czwartej szkoły podstawowej na lekcji religii, bo byłam katechetką, podchodzi do mnie śliczna dziewczyneczka, naprawdę obraz pilności, ułożenia w ogóle, no dziecko śliczne i zadaje mi pytanie i chcę, żeby cała Polska to pytanie usłyszała. Proszę Pani, a jakiej płci był Pan Jezus? Dziękuję, szczęść Boże.
Bardzo dziękujemy Pani Mario. No właśnie, coraz bardziej nam się te porządki mieszają. Dzisiaj, kiedy ta promocja trans, czy promocja tych wszystkich płynnych, powiedzmy, rzeczywistości, czy znaczy generalnie budowanie na tym, że nie ma niczego stałego, że nawet taka rzeczywistość jak płeć, która wydajeby się przez dziesiątki, setki, nawet tysiące lat, no nigdy niepodważalna, dziś już nawet taka prawda zostaje upłynniona w sposób całkowity.
Jest to celowy zabieg. I wrócę tutaj do tego manifestu i strategii promocji zachowań homoseksualnych z 1989 roku. Jaki plan dziś jest realizowany i jak będzie wyglądał świat za 30 lat? Tak? Są statystyki ze Stanów Zjednoczonych i z Wielkiej Brytanii, że ilość dzieci zgłaszających problemy z tożsamością płciową wzrosło 2000%. Tak? I oczywiście to niemożliwe jest, żeby to było na poziomie biologicznym czy tym, z którego dotychczas te problemy wynikały. Natomiast można takiemu małemu dziecku po prostu wmówić właściwie wszystko. Ja tutaj zawsze, kiedy ten temat powstaje, no bo istnieje grupa osób, ale to jest chyba piąte miejsce po przecinku w procentach całej populacji, które mają realnie ten problem. I to jest wielkie nieszczęście i to jest rzeczywistość, która wymaga wielkiego wsparcia, miłości, towarzyszenia. I ja nie mówię tego z pozycji wyższości, że ja się jestem hetero. W ogóle nie ma czegoś takiego jak heteroseksualizm, tylko jest po prostu norma. Ale co chcę powiedzieć? Taki obraz przez jednego z publicystów amerykańskich mi się przypomina, że on mówi, no tak, ja jako ośmiolatek chciałem być piratem i całe szczęście, że moi rodzice byli rozsądni i nie dali mi wydubać oka i obciąć nogi, bo dzisiaj bym z protezą chodził, już wyrosłem z pragnienia bycia piratem.
No właśnie, tutaj postawmy kropkę do naszej rozmowy. Wrócimy na antenie Radia Maryja o godzinie 21.30, do czego też bardzo serdecznie wszystkich zachęcamy. idą po nasze dzieci, antychrześcijańska rewolucja w nowych mediach. To temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych, a podejmowaliśmy go i podejmować będziemy z naszym gościem w studio, panem Robertem Tekielim, publicystą Polskiego Radia. Bóg zapłać.
Bóg zapłać.
Ja również państwu bardzo serdecznie dziękuję. Zapraszam na drugą część do Radia Maryja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.